Panie Jezu, teraz pobłogosław nas, gdy będziemy rozważać Twoje Słowo. Znowu w pokorze zwracamy się do Ciebie o napełnienie, o inspirację Duchem Świętym, abyś wziął nasze myśli, abyś wziął naszą uwagę, naszą zdolność percepcji, abyśmy mogli skorzystać dzisiaj z Twojego Słowa. Pomóż nam się w to Słowo wczytać, wsłuchać, tak byśmy mogli wynieść duchową korzyść. Liczymy na Ciebie, Panie, i się powierzamy Tobie, świadomi, że sami nie jesteśmy w stanie sięgnąć tych pokładów duchowych i z nich skorzystać. To Twoja łaska i Twój dar. Dziękujemy Ci. Amen. Więc Pan Jezus na zboczu wzgórza nad Jeziorem Galilejskim naucza swoich uczniów. Mniej więcej tak to mogło wyglądać. I ostatnio uczył nas, że nie powinniśmy się troszczyć. Że tak naprawdę to głównie chodzi o to, jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi i ufamy Bogu, żeby On widział w nas jedną troskę. Że troszczymy się o sprawy Królestwa Bożego. Że wstawiamy się w interesie spraw Bożych. Że to mamy na uwadze. Żeby Królestwo Boże, żeby imię Boże było rozsławione, żeby sprawa Boża była na właściwym miejscu postawiona. I jeżeli to Bóg Wszechmogący w nas zobaczy, to wszystko inne będzie nam dodane. Nie martwcie się na jutro, bowiem jutro martwić się będzie o siebie. Wystarczające dniowi zło jego. Każdy dzień ma swoją porcję zła. W sensie problemów, różnych trudności, różnych spraw, z którym się trzeba zmierzyć. Każdy dzień ma swoją porcję. Bóg tę porcję przydziela. Różnie nam przydziela. Jednemu trochę więcej jednego dnia, drugiemu czasem na jednego się zwali tyle, że już jak Hiob już nie może się podnieść. Różnie bywa. Każdy dzień ma swoją porcję zła. Wystarczające dniowi zło jego. A jutro zobaczymy. Nie wiadomo. Czemu się martwić? Może jutro już nie będziesz żyć. Po co się martwić? Może dzisiaj ściśnie cię serce nocy i już pójdziesz do nieba. I nie będzie zmartwienia żadnego. Oczywiście łatwo się tak mówi, ale jeżeli danego dnia przyjdzie taka chwila, no to będzie to sprawa, z którą się będziemy w stanie zmierzyć. Jeżeli będziemy szukać Królestwa Bożego, o Nim myśleć, o Niego dążyć, o Nim śnić, o Nim rozmawiać, planować, jak to będziemy w niebie. Jeżeli w takim nastawieniu, w takim zapatrzeniu na niebo ściśnie nas serce, to co to będzie jakiś? To będzie ulga. Ale jeśli my z zajętego, tu jeszcze tu zaczęte, tam to nieskończone, tam jeszcze chcę, jeszcze pragnę tego, już na wakacje zaplanowałem, że gdzie pojadę, jeszcze to chcę zdobyć, jeszcze w tym roku chcę to. I teraz nagle coś mi się robi z moim sercem, że może ja będę, może bym, oj. No to wtedy jest problem. Ale jeśli zapatrzony w Królestwo Boże, to jak mi się tam horyzont bardziej przyjaśni, jak stróż czeka poranku. Biblijny obraz. Czeka poranku. Czeka ciemno. I się zajaśniało tam. To co? Jak wspaniale, że nadchodzi poranek. Chyba, że to jest przestępca, który chce jak najdłużej, żeby była noc. I jeszcze tego, jeszcze się nie dobrał do tej kraty, jeszcze ją piłuje. Patrz, jak nam się już przejaśnia. Światło. Ludzie, już zorza poranna, już nie zdążymy. Problem. Ale jeśli to jest stróż, który czeka poranek, to się cieszy. Więc teraz przechodzimy do 7 rozdziału Ewangelii Mateusza. To już jest 3 rozdział, w którym się zawiera kazanie na górze. A więc konsekwentnie zmierzamy do końca naszego rozważania. I 2 pierwsze wersety czytamy. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. W grecko-polskim Nowym Testamencie, czyli dosłownie, Nie sądźcie, aby nie zostaliście osądzeni. Jakim bowiem sądem sądzicie, osądzeni zostaniecie. I w jakiej mierze mierzycie, odmierzone zostanie wam. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. To jest jedno z bardziej chwytliwych haseł, często używanych wręcz na zasadzie już sloganu w rozmaitych sytuacjach życiowych, także używanych przez ludzi niewierzących. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Nie sądźcie, coś człowiek się odezwie, coś zacznie. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. I co teraz robić? Co bym chciał? Nie sądźcie. Nie po to powiedział Pan Jezus te słowa i nie taki jest ich ostateczny wydźwięk, nie taka nauka z tego płynie, żeby ludzie sobie nawzajem zamykali usta, że nie można byłoby o nikim nic powiedzieć, dlatego tylko, że właśnie się używa tych słów w takim trochę opacznym rozumieniu. Słowo Boże naucza nas, że faktycznie mamy obowiązek dokonywania oceny i rozsądzania rozmaitych spraw, zachowań ludzkich, sytuacji, że to nie jest wcale tak, że nie wolno nam absolutnie niczego rozsądzać, osądzić, bo nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Weźmy parę przykładów, żebyśmy to zobaczyli w Nowym Testamencie. Weźmiemy z pierwszego listu do Koryntian parę miejsc. Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, werset 1-3. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, choć nie obecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. Oto apostoł Paweł odnosi się do bardzo konkretnej sytuacji. Nie był obecny w Koryncie, ale usłyszał, że tam doszło do skandalu, mówiąc krótko. Że chrześcijanin popadł w jakiś taki stan niemoralności, spowodował zgorszenie w społeczności, a zbór jakoś nie potrafi sobie z tym poradzić, ponieważ pycha ich, taka chęć, żeby widocznie nie było o nich nic, że oni mają na swoim koncie jakieś coś takiego, czyli zamiatają to pod dywan, czy jakbyśmy to powiedzieli, bo to przecież mogłoby im popsuć statystyki, że oni wyłączyli ze zboru człowieka, który popełnił taką niemoralność, że nawet w świecie trudno taką spotkać. Apostoł Paweł wydaje im takie świadectwo, takie stanowisko przyjmuje, że chociaż był nieobecny w sensie fizycznym, ale duchowo rozeznający tę sytuację, mówi, że już osądził tego, którego to uczynił. Czyli osądził. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. A święty Paweł w natchnieniu Ducha Świętego mówi, że osądził gościa, który był w zborze i który popełnił złą rzecz. Więc nie o to chodziło Panu Jezusowi, żeby w ogóle o nikim, co człowiek robi, to niech sobie robi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, Bóg będzie sądził, my nie mamy rozsądzać. Widać, że nie można tak. Widać, że jest tutaj o coś innego chodzi. 6 rozdział, czyli następny rozdział 1 listu do Koryntian. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czy jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w zborze się nie liczą? Mówię to, aby was zawstydzić. Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? A więc były tam jakieś tarcia między braćmi. No zdarza się czasem, że ktoś komuś na odcisk nadepnie, że ktoś coś powiedział, że ktoś tam pożyczył, a nie oddał. No i co teraz zrobić? Ja ostatnio dostałem list z daleka, z południa Polski, że jeden brat pożyczył od jednej siostry pieniądze i jej nie oddaje i się jej nawet trochę śmieje w twarz, a ona biedna nie wie, co zrobić. Czy iść do sądu, czy nie iść do sądu. No to ja pytam, czy nie ma tam między wami nikogo w tym zborze, kto mógłby rozsądzić takie rzeczy? Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Ja nie będę sądził. No jak nie? Jeżeli łobuz jeden zrobił coś takiego, to trzeba go osądzić. Ale ci wierzący mówią, no ja nie będę się narażał, ja nie wiem, nie byłem przy tym, co on to robił, nie wiem, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Niech to idą do sądu. No bo to jak wynikało, oni poszli tam do sądu, zaczęli się procesować w świeckim sądzie. Bo nie było brata albo siostry, jakiegoś rozsądnego człowieka w zborze, który by tę sprawę rozsądził, bo każdy może się migał, mówiąc nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Umywał ręce jak ten Piłat. A nie, a w zborze apostoł Paweł tu naucza, że po to jesteśmy w społeczności, że jeśli jest jakaś krzywda, to trzeba tego, kto krzywdzi, wziąć za twarz. Trzeba go tu w zborze osądzić, rozsądzić sprawę. Trzeba napiętnować, trzeba napomnieć, trzeba nawet, nie wiem jak, wyłączyć ze zboru, ukarać, co można. Można, nie wiem, przycisnąć drzwiami, ponieważ tutaj mamy taką naukę. Więc znowu, na pewno nie chodzi o to Panu Jezusowi, że wierzący nie mogą w sprawach tam między sobą nic mówić, bo nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Mamy właśnie się nawzajem obserwować, jeśli są jakieś niesnaski, jakieś nieporozumienia. Ktoś plecie jęzorem na lewo i na prawo, trzeba powiedzieć, jesteś plotkarzem. Nie sądźcie, abyście nie byli. Nie, właśnie sądzę, że jesteś plotkarzem i powinieneś przestać plotkować. Przejdźmy dalej. Bo tam mówiliśmy o sprawach życiowych takich, że Kowalska Kowalskiemu to i tam to zrobił. Mamy teraz duchowe sprawy. 14 rozdział 1 listu do Koryntian. 24 werset. Jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają. Skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna prawdziwie Bóg jest pośród was. No i tutaj dalej jest, jak bracia się schodzą razem, jeden służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech i to po kolei, a jeden niech wykłada. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Aż dwa razy się tu pojawia myśl, wątek o potrzebie rozsądzania, osądzania spraw duchowych. To jest również kwestia bardzo ważna, ponieważ o ile nawet niektóre sądy w sprawach życiowych, w sprawach takich prozaicznych, że ktoś od kogoś pożyczył, że ktoś komuś ukradł, że ktoś krzywdę zrobił, że ktoś obgadał, to się samo nasuwa, że widać, że zrobił źle. To w sprawach duchowych my często szczególnie nabieramy wody w usta i nie mamy odwagi zająć stanowiska. Wielu wierzących dzisiaj właśnie tak mówi, a kto Bóg wie, Bóg wie, nie wolno nikogo osądzać, bracie. Kiedyś, gdy wymieniłem tam parę nazwisk, mówiąc o jakiejś fałszywej nauce, posypała się lawina różnych uwag. Jak możesz osądzać? Nie wolno nikogo osądzać. Nie wolno nikogo... A co tutaj żeśmy przeczytali? Że jeśli ktoś głosi słowo, wypowiada słowo i inni mają to osądzać. Gdy kaznodzieja wygłasza kazanie, zbór ma obowiązek to osądzać. Jeśli ktoś dzieli się czymś, jakimś świadectwem, to inni mają prawo, mają koniecznie powinni to osądzać. Wszyscy, jest powiedziane, jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają. Czyli, że nawet jak pojawia się jakiś człowiek, jest nowy w środowisku, to normalną rzeczą jest, że inni na niego patrzą, że go obserwują, że słuchają, co mówi, i zaczynają rozpoznawać, czy to owca, czy baran, czy wilk przyszedł do zboru. Trzeba to rozsądzić, trzeba to osądzić, co on tam mówi, jaką literaturę z kieszeni wyciąga, co on tam przeniósł za płyty i podaje tam, rozdaje ludziom. Zbór musi reagować, musi być czujny, musi patrzeć na to, ponieważ duchowe kwestie muszą być rozsądzone należycie w zborze. Więc, czy z tego kościoła to dobrzy ludzie, czy nie, będą zbawieni, czy nie będą zbawieni, czy baptyści są lepsi niż zielonoświątkowcy, czy odwrotnie i tak dalej, to co my na to? Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Lepiej nie sądzi. W ogóle ja się tą sprawą nie zajmuję. A nie, czy w tamtym zborze lepiej, czy w tym? Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Oczywiście my nigdy nie powinniśmy wydawać sądów ostatecznych, że ktoś pójdzie do nieba albo nie pójdzie, będzie zbawiony lub nie. Ale po tym, co ludzie mówią, jak się zachowują, jaką naukę przynoszą, muszą być osądzeni w zborze. Jeśli ktoś przychodzi i nie przynosi tej Ewangelii, którą myśmy wam zwiastowali, napisał apostoł Paweł, niech będzie przeklęty. A w innym miejscu, nie przyjmujcie go, nawet nie pozdrawiajcie. No jak to? Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. No musisz go osądzić, co on przynosi, żeby tak zareagować. Więc słuchajcie, wszyscy mamy to zadanie, to jest powiedziane, wszyscy go osądzają, wszyscy go badają, wszyscy nas słuchują, wszyscy się interesują. Wszystkich obchodzi, kto przyszedł do zboru. Wszystkich obchodzi, czy czasem nie przywlókł jakiejś herezji. Wszystkich to obchodzi, bo jesteśmy jednym ciałem Chrystusa, tak czy nie? I mamy to rozsądzać. Jeśli jakiś niepokój w twoim sercu się pojawi, jeśli zauważysz coś, że ktoś gdzieś coś skręca, nie we niewłaściwą stronę, masz reagować. Jeśli usłyszysz w moim kazaniu jakąś fałszywą nutę, masz obowiązek mi to powiedzieć. Powiedzieć, co ty, bracie, mówiłeś, zastanów się, ja się jestem zaniepokojony, co mówiłeś. Ja muszę to usłyszeć, bo ja mogę pobłądzić. Zbór nie może bezkrytycznie przyjmować wszystkiego. Potrzebujemy reagować. Więc przed czym faktycznie Jezus przestrzega w słowach nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzę. Otóż, jak wynika z nauki Nowego Testamentu, Pan Jezus przestrzega przed łatwym, pochopnym, pośpiesznym potępianiem innych, podczas gdy sami popełniamy podobne błędy czy podobne grzechy, sami nie jesteśmy doskonali, a często jesteśmy skłonni ferować szybko wyroki. Weźmy sobie takie miejsce z listu do Rzymian, 2 rozdział. Chodzi mi o to, żebyśmy uchwycili tak ważną myśl, o co chodzi w tych słowach Jezusa odnośnie powstrzymywania się od sądu. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, 2 rozdział listu do Rzymian, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz, albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czy mniemasz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? Oto właśnie opis tej sytuacji, tego przypadku, który trzeba powiązać z tymi słowami Pana Jezusa. Oto mamy człowieka, który chętnie o innych wypowiada się źle, innych osądza, że oni są tacy i owacy, a sam nie patrzy do lustra, że również ma za uszami to i tamto. Z praktyki życia wiemy, że najczęściej właśnie tacy ludzie, którzy sami uchybiają w wielu sprawach, bardzo chętnie sądzą innych. Bardzo chętnie o innych źle się wypowiadają. Że to jest jakieś znamienne, że jeśli ktoś w jakimś grzechu upada, ma problem, to on potem jest strasznie nastawiony i zaraz innym przypisuje rozmaite złe postawy i grzechy. To, w czym sam się nurza, w czym ma problemy, zarzuca innym. Bo każdy sądzi według siebie, jak mówi polskie porzekadło, i od razu innym przypisuje to, co jemu do głowy by przyszło. Jeśli ktoś spojrzał gdzieś w jakąś stronę, to on od razu się domyśla, że on spojrzał z jakimś interesie czy czymś, bo sam tak patrzy i dlatego. I ty, człowiecze, innego potępiasz, sądzisz drugiego, tak naprawdę samego siebie potępiasz, mówi tu Słowo Boże, bo ty, sędzia, robisz to samo. Więc to powinno otrzeźwić nas, byśmy nie byli tacy skłonni do oferowania wyroków, do szybkiego osądzania innych ludzi. W tym samym rozdziale, 21 werset, ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz, który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz, który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz, który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszczasz świętokradztwa, który się chlubisz zakonem przez przekraczanie zakonu, bezcześcisz Boga. Tutaj święty Paweł wykazuje czytelnikowi wierzącemu ze zboru w Rzymie, że jest jakaś nieprawidłowość w takich postawach, że feruje wyroki, a sam w tym upadam, a sam w tym upadam. Więc przed czym Pan Jezus nas przestrzega? Przestrzega nas przed łatwym, szybkim potępianiem, bez upewnienia się, bez sprawdzenia, jak wygląda moje życie. Jeśli widzę jakiś błąd w drugim człowieku, to powinno to w pierwszej kolejności wywołać we mnie refleksję, czy ja czasem sam nie upadam. Grzech drugiego człowieka, niepowodzenie drugiego człowieka, jakiś błąd drugiego człowieka powinno przede wszystkim we mnie wzbudzić refleksję i zastanowienie się, czy ja też tak nie upadam. Zanim pójdę ewentualnie go napomnieć, zanim wypowiem jakiś sąd o drugim człowieku, muszę przede wszystkim sprawdzić samego siebie. Dalej, Pan Jezus, mówiąc te słowa, niejako przestrzega nas przed narzekaniem na innych, podczas gdy na nas również ktoś miałby prawo ponarzekać. Jest takie słowo w liście Jakuba, 5 rozdział, 9 werset, jest napisane: nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Nie narzekajcie jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Jeżeli ja o innych mówię źle, narzekam na innych, że są tacy, że są owacy, a sam jestem nie w porządku, o mnie też inni mogliby to samo powiedzieć i też na mnie ponarzekać, to ja po prostu sądzę samego siebie w tym momencie. Sędzia już stoi u drzwi, będę sądzony, ponieważ ja się czepiam innych, a nie mam prawa moralnego, bo sam jestem nie w porządku. Więc nie narzekajcie jedni na drugich. Niech, jeśli mamy osądzać czyny, zachowanie, sytuacje, z którymi się spotykamy, to powinniśmy zadbać o to, a już ustaliliśmy, że powinniśmy osądzać, że powinniśmy poddawać ocenie, powinniśmy zadbać o jakość własnego życia. Więc jaki kierunek nadają nam te słowa Pana Jezusa: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni? Przede wszystkim to, że w postawie wobec innych ludzi powinniśmy być bardziej życzliwi i wspaniałomyślni i absolutnie niepochopni w tym, żeby wydawać jakieś wyroki o innych ludziach. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz, i nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Ta sama myśl w nauce Pana Jezusa przedstawiona przez ewangelistę Łukasza. Łukasz powiązał to słowo "nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni" z wezwaniem do miłosierdzia, jak miłosierny jest Bóg. Żebyśmy patrzyli na drugiego człowieka życzliwiej, serdeczniej, żebyśmy nie szukali w nim zaraz jakiegoś błędu i czym prędzej nie przyłapywali go na jakimś upadku. Jeśli się nastawimy tak do ludzi, do bliźnich, do swojego otoczenia, jak Bóg jest nastawiony do nas, to wtedy nie będziemy takim sądem sądzić, który by na nas samych sąd sprowadzał. Bo w liście Jakuba w 2 rozdziale 13 wersecie jest powiedziane: nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Czyli jeżeli mamy osądzać, a mamy, żeśmy to już ustalili na początku, to ma to być z miłosierdziem robione, w serdeczności, w życzliwości, a nie według litery, a nie z nieprzejednanym sercem. Miłosierdzie góruje nad sądem. Niech tak zawsze będzie. Taka jest myśl w tej nauce Pana Jezusa. Trzy powody, dla których trzeba być ostrożnym w osądzaniu innych. Po pierwsze, to, że nigdy nie wiemy wszystkiego o drugim człowieku. Patrzymy, że się tak zachował, ale nie wiemy, nie znamy, często nie znamy wszystkich szczegółów, nie wiemy, co przeżywał godzinę wcześniej, nie wiemy, jaki miał ostatni tydzień, nie wiemy, z czym się boryka, jakie sprawy go obciążają, a on się tak zachował, że my mówimy, na przykład osądzamy gbur. A on dźwiga coś, że nie było go stać już na żaden uśmiech dzisiaj. Indiańskie przysłowie mówi: nie wydawaj sądu o swoim czerwonym bracie, zanim w jego mokasynach nie przejdziesz przynajmniej jednej mili. To jest myśl. To jest myśl, że trzeba człowieka trochę bardziej poznać, żeby ewentualnie móc ocenić właściwie jego postępowanie. A ponieważ nigdy nie wiemy wszystkiego o drugim człowieku, bo nie jesteśmy wszechwiedzący, wobec tego powinniśmy być powściągliwi w tym, żeby wydawać jakieś sądy. Możemy osądzić jeden pojedynczy czyn, ale zastrzec się w swojej życzliwości, w życzliwym nastawieniu do człowieka, że my się nie wypowiadamy o całości, tylko o tym konkretnym zachowaniu na przykład. Po drugie, dlatego nie powinniśmy pochopnie osądzać, ponieważ nie potrafimy być całkowicie bezstronni. Tylko bezstronny sąd może być sprawiedliwy. A my nie jesteśmy w stanie być całkowicie bezstronni, bo my zawsze patrzymy przez pryzmat swoich własnych doświadczeń, swojego wychowania, różnych uprzedzeń i tak dalej. I dlatego zawsze w naszym osądzie będziemy jakoś tam subiektywni. Nie potrafimy do końca być bezstronni, więc trzeba być ostrożnym. No i po trzecie, trzeba być ostrożnym w osądzaniu innych, bo jak już to mówiliśmy, sami nie jesteśmy bez błędu. O lekarzu ulecz samego siebie, mówimy. Tak, łatwo jest znaleźć jakąś wadę w drugim człowieku, ale przecież sami nie jesteśmy bez błędu. Więc mamy obowiązek zwrócenia uwagi na własne postępowanie i jakby wynikało z tego, cośmy do tej pory powiedzieli, rozpoczęcie porządkowania życia od własnego podwórka. Od tego ma się zaczynać, jeśli chcemy innym pomóc, bo nasz osąd zawsze powinien prowadzić do tego, żeby człowiekowi pomóc. Nie tylko, żeby go w łeb dać i go ocenić, i go pogrzebać, krzyżyk na nim postawić, tylko jeśli mamy się zabierać, żeby osądzić, żeby rozsądzić sprawę, sytuację, człowieka i tak dalej, to po to, żeby mu pomóc. I oto Pan Jezus przechodzi dalej. I tutaj widać wielki związek jednego z drugim. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu: pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, żeby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Właśnie tu jest ta myśl. Kiedy się zabierasz za osądzanie drugiego człowieka, to musisz najpierw zobaczyć, jak ty jesteś ułomny. I na pewno zacząć od tego, żeby się w pierwszej kolejności zająć swoimi przywarami, swoimi błędami, żeby móc pomóc naprawdę drugiemu człowiekowi. W grecko-polskim Nowym Testamencie: dlaczego zaś widzisz drzazgę wokół brata twego, zaś w twoim oku belki nie zauważysz. Lub jak powiesz bratu twemu, dopuść, niech wyrzucę drzazgę z oka twego i oto belka w oku twoim. Obłudniku, wyrzuć najpierw z oka twego belkę i wtedy przejrzysz, by wyrzucić drzazgę z oka brata twego. Ktoś to tak narysował. Ja bym zobaczył takiego sanitariusza, który chce ci pomóc, bo ci coś padło do oka, to byś go dopuścił do siebie? Ja bym go nie dopuścił. I właśnie Jezus tutaj coś takiego nam uzmysławia. Są ludzie, którzy z taką belą w oku chodzą i sądzą innych. I poprawiają innych. I korygują innych. I napominają innych. I zaraz pierwsze to tylko zobaczą, już od razu mają jakieś napomnienie, już mają jakąś uwagę. Już mówią, że ten nieduchowy. Już mówią, że tamta to jest taka i siaka. A belka w oku, w jednym, w drugim, z tyłu sterczy. Widać, że tu najpierw trzeba by było się zająć tak naprawdę sobą. I właśnie tego nas uczy tutaj Pan Jezus. Właśnie do tego, używając tej dosyć przecież zabawnej ilustracji, no bo jest tym element humoru, no nie? Jezus tak mówi, no jak ty się bierzesz za taką drobniutką rzecz, za taką delikatną rzecz z taką belą w oku. Chodzi o to, żebyśmy w tym patrzeniu na drugich ludzi, we właściwej trosce o zbór, o społeczność, o własną rodzinę, nie popadli w tę skrajność, o której na początku mówiliśmy, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, ponieważ Pismo Święte nakazuje nam jednak wnikliwe przyglądanie się, patrzenie. Jest Biblia mówi, że potrzeba nam baczyć jedni na drugich. Mówi nam, że mamy napominać niesfornych. Mówi nam, że mamy pobudzać bliźnich do miłości, do dobrych uczynków. Jak te rzeczy można zrobić bez rozsądzenia, jak jest z życiem tego drugiego człowieka? No musi to być poprzedzone jakimś osądem. Jeśli ja bym przyszedł do ciebie, ty się uśmiechasz, jesteś radosna, a ja bym przyszedł i powiedział, siostro, napominam cię, że powinnaś być radosna w Panu. Ktoś powiedział, ty w ogóle, co ty mi tutaj? Przecież ja jestem radosna, już bardziej nie mogę. To znaczy, że ja nie dokonałem żadnego osądu. Mamy osądzić, przyglądać, obserwować, rozmawiamy się, spotykamy w różnych okolicznościach. Dlatego wierzący powinni być też w społeczności i nie opuszczać wspólnych zgromadzeń. A wspólne zgromadzenia zboru to nie tylko nabożeństwo w niedzielę i w środę. Wspólne przedsięwzięcia, jakie razem robimy. Wierzący powinni być razem, bo w ten sposób my nawzajem możemy na siebie popatrzeć, zobaczyć, jak się zachowujemy, czym żyjemy, co nas kręci, co nas nie interesuje i tak dalej. W ten sposób stajemy się dla siebie bardziej przejrzyści, bardziej transparentni, jak to się modnie teraz ostatnio mówi. I dzięki temu możemy sobie nawzajem usłużyć. Baczyć jedni na drugich, budzić się do tego, co dobre, przestrzec przed tym, co złe, napomnieć, skarcić nawet czasem, tak Słowo Boże mówi. Nam to potrzeba robić, potrzeba to robić, ale pamiętać, że pierwszą osobą, za którą jesteśmy odpowiedzialni, żeby się stawała podobna coraz bardziej do Jezusa Chrystusa, to jest kto? My sami. Chciałem powiedzieć, że żona albo mąż. Ale prawda jest, dobrze, żeście od razu mnie uprzedzili. My sami jesteśmy za siebie odpowiedzialni. Ja sam muszę zadbać o siebie. Ja, myśląc o tym, jaki ma być Kościół, jaki ma być zbór, jaki ma być chrześcijanin, muszę przede wszystkim wziąć lustro i spojrzeć, jak ty, człowieku, wyglądasz. Jak ty się byś śmiał innego napominać, jak ty sam potrzebujesz korekty. I właśnie, gdy my się tym zajmiemy, to już nie jesteśmy tacy skorzy, żeby lecieć drugiego zaraz napominać. Ale mając bojaźń Bożą i znając Słowo Boże, też nie będziemy leniwi i nie będziemy konformistycznie nastawieni do życia, tylko jeżeli zajdzie potrzeba, będziemy drugiego napominać, będziemy się drugim interesować. I w zborze pańskim nie ma prawa być ani jeden, który mówi, a co mnie to obchodzi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. W zborze pańskim wszyscy interesują się wszystkimi. Nie po to, żeby plotkować, tylko po to, żeby miłować lepiej, bardziej się zatroszczyć o siebie. Postańmy do modlitwy. Panie Jezu, Dziękuję Ci za te prawdy Twojego Słowa, za to, że w kazaniu na górze poruszyłeś też i tę kwestię, czy uczyłeś uczniów, jak mają się do siebie odnosić, jak mają być powściągliwi w tym ferowaniu wyroków o drugich ludziach. Ja to przyjmuję sercem, Panie. I chcę Ci powiedzieć to dzisiaj, że zależy mi na tym, abym nabywał takiej postawy, jaką Ty miałeś do ludzi. Życzliwości, serdeczności. Że Ty patrzyłeś na ludzi z miłością, że Ty patrzyłeś i domyślałeś się w ich postawach tego, co dobre. Ty oczywiście wszystko wiedziałeś o człowieku, ale nawet gdy takiego Judasza, Panie, miałeś ze sobą przez te lata, to też na niego patrzyłeś życzliwie, w to mocno wierzę. I właśnie taki chcę być. Chcę być człowiekiem, który troszczy się o innych, który patrzy na innych, baczy na innych, a nie po to, żeby ich zmieszać z błotem, żeby im łatkę jakąś przypiąć, ale po to, żeby okazać im swoją miłość, Twoją serdeczność i żeby poprawić w miarę możliwości za Twoją sprawą, za Twoją łaską. Modlę się o to, by mógł mieć w Twoich oczach taką postawę każdego dnia. I o to się modlę dla moich braci i sióstr, dla nas całego naszego zboru. Amen.